Moi kochani, przez ten czas Wielkiego Postu, w tych nabożeństwach gorzkich żali, staramy się wejść z Panem Jezusem na Kalwarię, na tą niełatwą górę. Chcemy wejść i spojrzeć na krzyż z wielką pokorą, z wiarą w oczach, a nie z szyderstwem, jak większość ludzi tam obecnych. Jesteśmy na tej górze i widzimy ludzi, którzy plują na Jezusa, którzy szydzą z Niego, śmieją się, wcale Mu nie pomagają, a wręcz przeciwnie, upokarzają Go. Są też wśród nich ludzie, którzy nie rozumieją do końca, co się tam dzieje. Spójrzmy na krajobraz tego otoczenia, krajobraz krzyża Jezusa Chrystusa. Obok Niego są dwa inne krzyże, a może było ich jeszcze więcej. Przy Panu Jezusie dwóch łotrów po lewej i prawej Jego stronie. Ale chciejmy przez chwilę spojrzeć na inny krzyż. Chciejmy się przenieść na chwilę na Plac Zbawiciela do Warszawy, kiedy to w 79 roku po raz pierwszy syn tej ziemi, a jednocześnie papież, przyjechał na pielgrzymkę do swojej ojczyzny i tam powiedział, myślę, że znane nam wszystkim słowa: niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Te słowa wszyscy doskonale znamy, często są powtarzane i dobrze, bo w nich płynie rzeczywiście wielka moc. Ale o czym papież w ogóle mówił w tym przemówieniu? Przede wszystkim powiedział, że człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa. Dodał więcej: człowiek sam siebie nie zrozumie bez Chrystusa. Człowiek siebie nie zrozumie bez Chrystusa. I wtedy ludzie zebrani na placu jakby błyskawicznie odczytali tą naukę i zaczęto śpiewać wtedy: Chrystus Królem, Chrystus Panem, Chrystus Władcą nam. Jak zupełnie inne głosy i odczucia były wtedy pod tym krzyżem na Golgocie. Z jednej strony ludzie, którzy rzeczywiście szydzili z Pana Jezusa, a z drugiej ci, którzy szlochali, płakali, nie rozumieli, co się tam działo. Bo niektórzy byli tacy, którzy szli za Jezusem przez różne palestyńskie drogi, widzieli Jego znaki, zawsze widzieli Go w sytuacjach, kiedy On ma właściwie ostateczne słowo. Czy jest to jakaś konfrontacja ze znawcami Starego Testamentu, z uczonymi w Piśmie, faryzeuszami, czy jakaś sytuacja uzdrowienia chorego, wskrzeszenia zmarłego. Pan Jezus zawsze miał ostateczne słowo, słowo, które stało się ciałem, albo można powiedzieć słowo, które stało się faktem. Kiedy człowiek nie potrafił dać odpowiedzi na pytania, które mu zadawano, a nieraz bardzo podchwytliwie, na sytuacje, które były nie do zrozumienia, no właśnie, jak ci ludzie chorzy, albo ci, którzy umarli, a otrzymywali nowe życie przez Jezusa. Pan Jezus zawsze w tych sytuacjach miał słowo ostateczne. Odpowiadał, uczył, uzdrawiał, wskrzeszał. A teraz, kiedy zawieszony jest między niebem i ziemią na krzyżu, ludzie szlochają pod tym krzyżem, bo nie rozumieją, dlaczego nie ma tego ostatniego Jego słowa właśnie w tej sytuacji. Uzdrawiał innych. Czemu nie może z sobą teraz czegoś zrobić? Czegoś cudownego? Więcej, są inni zebrani pod tym krzyżem i chociaż może właśnie obeznani w prawie, chociaż może mają w małym palcu księgi Starego Testamentu, wszystkie proroctwa starotestamentalne, to szydzą sobie. Innych wybawiał? No niechże teraz siebie wybawi, skoro jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem. Albo ci, którzy okupują tamtejszą ziemię, Rzymianie, ci, którzy są władcami tamtego kraju, w którym wzrastał, w którym głosił, w którym prosił o pokój, o Bożą miłość, ci też pod tym krzyżem, chociaż mają może większe prawo nie rozumieć, ale kiedy zawieszono nad głową Jezusa napis Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski, to też szydzą sobie i kpią. Jeśli Ty jesteś Królem Żydowskim, wybaw sam siebie. A przecież Bóg poprzez autorów natchnionych Starego Testamentu tak często mówił o tym, co się wydarzy w tym miejscu i bardzo wyraźnie zaznaczał, do kogo będzie należało to ostatnie, ostateczne słowo, choćby w Księdze Mądrości, w której czytamy, jeśli sprawiedliwy jest Synem Bożym, Bóg ujmie się za Nim, wyrwie Go z rąk przeciwników. I może właśnie dlatego w momencie, kiedy Pan Jezus umierał na krzyżu, w świątyni jerozolimskiej, która była symbolem wiary, symbolem obecności Pana Boga, która była symbolem miejsca spotkania człowieka z Bogiem, człowieka z łaską Pana Boga, może wtedy właśnie, kiedy Jezus umierał na krzyżu, zasłona przybytku rozdarła się na dwoje. Zasłona, która oddzielała miejsce tak zwane święte świętych, do którego nikt nie miał prawa wejść. Do tego miejsca wchodził tylko raz w roku arcykapłan, aby złożyć Bogu należną ofiarę, aby móc nazwać Go po imieniu. Raz w roku i tylko arcykapłan. A właśnie ta zasłona przedarła się, bo skończył się czas tego niezrozumienia Starego Testamentu. Pan Bóg dotrzymał słowa. Bóg nie jest zasłonięty dla wszystkich ludzi. Pan Bóg nie jest tylko dla wybranych. Jest dla każdego człowieka. Dla każdego, kto chce spotkać się z Nim i otworzyć swoje serce. A no właśnie, wydawałoby się takie proste, a takie trudne. Dla każdego, kto chce otworzyć swoje serce, swoją świątynię człowieczeństwa dla Pana Boga. W swojej książce Henry Nouwen, to jest kapłan pochodzenia holenderskiego, natomiast pracował przez dłuższy czas w Stanach Zjednoczonych, autor też wielu pozycji dotyczących duchowości, w jednej ze swoich książek opowiada taką historię o starym człowieku w Indiach, który miał zwyczaj o poranku udawać się nad świętą rzekę Ganges i tam pod wysokim drzewem medytować, rozmawiać ze swoim Bogiem. I pewnego dnia zauważył, że wodą dryfuje skorpion. I kiedy był na wysokości drzewa, a korzenie tego drzewa były dosyć rozległe i niektóre z nich wręcz schodziły do tej wody, ten skorpion, ratując swoje życie, zaczepił się o jeden z tych korzeni, ale nie mógł sobie poradzić, aby wyjść na ląd. I wtedy ten starszy człowiek pochylił się i zaczął ratować skorpiona. Myślę, że wszyscy znamy naturę tego zwierzęcia. Zaczął go po prostu kąsać. W pierwszym odruchu ten starszy człowiek odsuwał rękę, ale siła ratowania była w nim mocniejsza. Znowu próbował. Ta ręka zaczęła już puchnąć, usta zaczęły się wykrzywiać od trucizny, którą skorpion cały czas dawkował tej ratującej ręce starszego człowieka. I kiedy przechodził obok jakiś podróżnik, który zauważył tą scenę, powiedział do człowieka tak: czy ty, starcze, zwariowałeś? Co robisz? Tylko głupiec ryzykuje życie, by ratować takie wstrętne, bezużyteczne stworzenie. Czy nie wiesz, że możesz sam zginąć, ratując tego niewdzięcznika? A wtedy ten stary człowiek odwrócił się do tego przechodnia, który do końca nie rozumiał tej sceny. Odwrócił się i powiedział do niego tak: przyjacielu, czy dlatego, że naturą skorpiona jest kąsać, mam rezygnować z własnej natury każącej mi go ratować? A może trochę przeinaczę te słowa? Przyjacielu, czy dlatego, że naturą człowieka jest kąsać Boga, mam rezygnować z własnej natury każącej mi Go ratować? Jakby do podkreślenia tego ważnego, a chyba najważniejszego momentu Jezusa zawieszonego na krzyżu, Pan Bóg potrzebował tych dwóch łotrów, którzy byli po Jego prawej i lewej stronie. Nazwano ich wtedy tak samo jak Jezusa, bo mówiono o nich złoczyńcy, bandyci, skazańcy, na krzyż z nimi. Wisieli na tych krzyżach obok Jezusa, bo obudził się w ich sercach ludzki gniew na sytuację w ich kraju. Można by powiedzieć, może nawet i słuszny gniew, bo nie mogli znieść niewoli w swojej ziemi. Nie mogli znieść, że ktoś inny jest panem ich kraju. Buntowali się. Zresztą byli oni w tej samej grupie, co Barabasz, który przecież przed chwilą był uratowany przez tych wszystkich ludzi, którzy tam byli przy sądzie. Złoczyńcy, bandyci. Wisieli oni obok Pana Jezusa, ale Bóg chce jakby w tym momencie powiedzieć, że gniew, chociaż słuszny, ma swoje drogi właściwe i niewłaściwe do zrealizowania, do okazania. Gniew może być często uzdrawiający, ale też może doprowadzić do śmierci. Jest wśród tych, którzy wiszą obok Pana Jezusa, ten, który dzięki łasce Bożej zaczyna otwierać swoje serce, zaczyna patrzeć na Jezusa jako tego, który przynosi wyzwolenie, nie to zewnętrzne, polityczne, gospodarcze, ale to wyzwolenie wewnętrzne, zakorzenione gdzieś bardzo głęboko w nas. Podstawowe wyzwolenie, które jest później bazą tego wszystkiego, jak reagujemy na te inne nasze wyzwolenia, właśnie polityczne, gospodarcze. Tak zaczął rozumieć ten, który wisi obok Pana Jezusa, że to jest ten, który potrafił wyzwolić miłość w człowieku. Mówi do swojego przyjaciela: ty się nawet Boga nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy przecież słuszną karę za nasze uczynki, ale on przecież nic złego nie uczynił. I zwraca się do Jezusa: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Nie trzeba było długo czekać na miłosierną odpowiedź Pana Jezusa. Co takiego wystarczyło? Otwarcie się na Bożą łaskę, doświadczenie Pana Boga i otwarcie swojego serca na Boże działanie. I wtedy zostały wypowiedziane słowa, które są kluczem tego zawieszenia Boga między niebem a ziemią na krzyżu. Słowa, które podsumowują to wszystko, czego są świadkami ci, którzy tam stoją i nic nie rozumieją. Jezus do tego człowieka, który otwiera swoje życie w pokorze, ocenia je, zwraca się do niego: dzisiaj będziesz ze mną w raju. Dzisiaj jeszcze będziesz ze mną w raju. Moi kochani, naprawdę czasami wystarczy otwartość nie tylko w Kościele, nie tylko w czasie modlitwy, ale zawsze, w każdym czasie i w każdym miejscu otwartość na łaskę Pana Boga, na Jego działanie. Kiedy Pan Jezus ukazał się świętej siostrze Faustynie, zwrócił się do niej takimi słowami: w Starym Zakonie wysłałem proroków do ludu swego z gromami, dziś wysyłam Ciebie do całej ludzkości z moim miłosierdziem. Nie chcę karać całej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając ją do swego miłosiernego serca. Nam dzisiaj potrzeba miłosierdzia, nam wszystkim potrzeba miłosierdzia każdego dnia, w każdym czasie, w każdej sytuacji naszego życia, byśmy też z pokorą mogli spojrzeć na nasze życie, byśmy mogli tak wielkopostnie odkrywać prawdę o samych sobie. Miłosierdzia nam potrzeba. Świętej pamięci ksiądz Józef Tischner w swoich rozważaniach napisał kiedyś tak: W życiu możecie się bardzo głupio i źle zaplątać, ale Chrystusa traci się dopiero wtedy, kiedy się chce stracić Chrystusa. On czuwa stale przy nas. Nawet jeśli wisi na krzyżu przez nas, to nas kocha i właśnie z tego krzyża rozdaje czy rozlewa nam to swoje miłosierdzie. Została siostrą zakonną, bo kochała Pana Jezusa, zawsze chciała być blisko Niego, zawsze chciała też powierzyć Mu swoje życie, Jemu i tym najuboższym, bo miała ubogich rodziców, bo z ubogiego kraju pochodziła, gdzieś w Afryce. Jej marzenia się spełniły, została siostrą zakonną, skończyła przygotowanie pielęgniarskie i tak jak marzyła, tak jakby Chrystus realizował to właśnie pragnienie jej serca, mogła służyć w szpitalu innym ludziom, być blisko nich, pomagać, uspokajać, leczyć też, pocieszać. I wydarzyło się coś, owszem, bardzo trudnego, ale niesamowitego. W jej kraju, w wiosce, z której pochodziła, przyszła banda złodziei bydła. Wymordowali prawie wszystkich. Zamordowali jej ojca, czterech braci. Matka postradała zmysły. Nie mogła tej sytuacji psychicznie przeżyć. Wręcz chodziła, przytulała drzewa do siebie, mówiąc, że to jest jej syn. Chodziła po lesie po prostu jako obłąkana. I jednego dnia ta siostra zakonna, obsługując ludzi w szpitalu, zauważyła, że na jednej z sal jest szef tej bandy, która zamordowała rodzinę siostry. Leży tam jako chory. Może ktoś z innej bandy zaatakował ich, bo miał całe pokaleczone ciało, same kłute rany, krtań też całą pokłutą. Nie mógł nic powiedzieć. Ona też nie umiała przejść i się zatrzymać. Nie potrafiła wejść do tej sali, tak jak do innych wchodziła. Jak mówi, czułam nienawiść, czułam sadystyczne zadowolenie. Dopadło cię, teraz płacz za nasze nieszczęście. Mówi dalej, kiedykolwiek przechodziłam obok tej sali, on mnie zauważył, wołał do mnie, chciał coś powiedzieć, a ja nie reagowałam, przechodziłam dalej z zadowoleniem, że cierpi. Ale były takie chwile, w których z tą nienawiścią nie mogłam sobie poradzić. Kiedy wchodziłam do kaplicy, klękałam przed Najświętszym Sakramentem, uczestniczyłam w Najświętszej Eucharystii, kapłan, który pokazywał mi ciało i krew Chrystusa przelaną za nasze grzechy, czułam się, jakbym Chrystusa oszukiwała, jakbym była marionetką, jakbym kpiła z tego stroju, który nosiłam jako siostra zakonna. Nie mogłam już więcej przychodzić obojętnie. Któregoś dnia zatrzymałam się, weszłam do środka, najpierw dotknęłam jego dłoni, zauważyłam łzę na jego oczach i wtedy z siłą nienależącą do mnie, to on, ten Chrystus, którego tak bardzo kochałam i kocham, pozwolił, że tego człowieka pocałowałam w czoło, jakby powiedzieć słowo przepraszam, przebaczam. Moi kochani, tydzień temu mówiliśmy sobie o przebaczeniu. Może dla kogoś z Was to nie było tylko wysłuchanie, ale też ukształtowanie jakiejś postawy przebaczenia wobec tych, którzy nas gdzieś w przeszłości zranili. Pan Jezus w tej scenie przebaczenia łotrowi pokazuje, że każdy człowiek potrzebuje przebaczenia, bo to go uzdrawia i my potrzebujemy przebaczenia i nasz bliźni potrzebuje przebaczenia. I kolejna szansa dana człowiekowi, kolejna szansa, jaką Pan Bóg nam daje na drodze naszego wielkopostnego, naszego także życiowego nawrócenia. Swoją drogą te kolejne, nowe szanse ostatnio często za mną chodzą, chyba sam muszę zrobić rachunek sumienia. Moi kochani, w bardzo dawnym tekście liturgicznym, powstałym około XIII wieku, nazwanym Dies Irae, czyli Dzień Gniewu, czytamy takie piękne słowa. Tyś odpuścił Magdalenie, dał łotrowi przebaczenie, ufam też i ja w zbawienie. Zaczęliśmy od słów Jana Pawła II i chciałbym, aby one wryły się w nasze serce i podkreśliły nam tajemnicę dzisiaj rozważanych słów Jezusa na krzyżu, kiedy powiedział: dzisiaj ze mną będziesz w raju. Może nieraz sobie nie potrafimy z tym poradzić wobec siebie samych czy wobec innego człowieka, przebaczyć. Papież do nas mówi jeszcze raz: żaden ludzki grzech nie może wymazać Bożego miłosierdzia, ani też powstrzymać potęgi Boga. Jeśli tylko chcemy Go wezwać, trwać przy Nim i swoje życie, ale całe życie przy Nim przeżywać, nie tylko godzinę w kościele czy 15 minut w czasie naszej codziennej modlitwy. Kiedy dzisiaj stajemy pod krzyżem, modląc się tymi słowami gorzkich żali, chcemy prosić o miłosierdzie dla nas, dla naszych bliźnich, tak bardzo nam potrzebne, każdemu potrzebne, bo uzdrawiające.